Kontynuujemy program Na Zdrowie. Witam gościa, dr Sławomir Kiciak, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych i szef oddziału w Wojewódzkim Szpitale Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu.
Europejski Tydzień Szczepień właśnie trwa. Ma on na celu podnoszenie świadomości nie tylko rodziców, ale chyba nas wszystkich. Podnoszenie świadomości w kontekście dobrych aspektów wynikających ze szczepień, czy to obowiązkowych, czy profilaktycznych, bo te dwa chyba rodzaje trzeba rozróżnić.
Tak, oczywiście. Znaczy profilaktyka to jest też część obowiązkowych szczepień, natomiast są te szczepienia zalecane, no dlatego tutaj jako profilaktyka właśnie taka zalecana. Natomiast no, myślę, że taki tydzień zawsze przynosi jakieś korzyści z tego względu, że jest mowa o tym, że coś jest nagłaśniane, że pacjenci, ludzie wiedzą, że coś takiego jest i że trzeba jednak to promować te szczepienia i się, tak powiem, zaszczepić.
Szczepienia chronią, zaufaj nauce. Takie jest hasło tegorocznej edycji tego Europejskiego Tygodnia Szczepień. Zastanawiam się tylko, czy my tej nauce rzeczywiście ufamy.
Myślę, że nie, bo bardzo dużo mamy teraz tych ruchów aż szczepionkowych i takie teorie, które słyszę po prostu, szczególnie jak to było z tymi szczepieniami na COVID, bo to dla niektórych to była nowa szczepionka, bo to były te różnego rodzaju nowe szczepionki jak mRNA, no to było dla niektórych, myślę, że im zmieni kod genetyczny i różne inne choroby.
Były takie teorie.
Były takie teorie. Natomiast no, jak najbardziej szczepienia od najstarszych czasów powodują jednak same przynoszą korzyści. No, oczywiście jak we wszystkim zdarzają się też jakieś porażki.
A może to wynika z tego, albo inaczej ten dystans części osób wynika z tego, że tych paradoksalnie pozytywnych efektów szczepień nie widać, bo przyjęliśmy to za pewnik, że na jakąś chorobę nie zachorujemy, bo jesteśmy zaszczepieni, jesteśmy w jakimś sensie, nie wiem, czy to dobre słowo, ubezpieczeni.
No myślę, że to takie dobre słowo. Znaczy przynajmniej wydaje nam się, że jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli się zaszczepimy na większość tych chorób. No już sam kalendarz szczepień, czyli te wszystkie szczepienia od narodzenia do tam 19 roku życia, no powodują to, że czujemy się bezpieczni. No niektóre choroby w zasadzie zostały wyeliminowane dzięki szczepieniom i tutaj o nich w ogóle już nie pamiętamy. No w krajach jakichś takich dalszych azjatyckich, krajach afrykańskich, gdzie te szczepienia są może mniej, że tak powiem, przestrzegane, no to te choroby jeszcze jednak się szerzą. Ale w dzisiejszych czasach, jeżeli wydaje nam się, że już jest wszystko spokojnie, musimy pamiętać, że jest duże przemieszczanie się ludności, migracja i te choroby mogą wrócić.
Panie doktorze, najwięcej odmów, chyba nie będę w błędzie, jeśli powiem, to jest niestety wobec, no właśnie, niestety tych najmłodszych. Tak. Za których decyzje podejmują rodzice, którzy najczęściej są pewnie zaszczepieni.
Rodzice zaszczepieni pewnie nie mieli nic do powiedzenia wobec swojego szczepienia i próbują coś powiedzieć wobec szczepienia swoich dzieci. Oczywiście te ruchy antyszczepionkowe no, forsują różnego rodzaju teorie spiskowe, różnego rodzaju teorie, jak to te szczepionki powodują różnego rodzaju działania uboczne, od autyzmu, który był kiedyś związany z tymi, że tak powiem, cząsteczkami rtęci w szczepionkach, poprzez różnego rodzaju częstsze zachorowania, że zaszczepiłem się, a jednak choruję. No, są takie teorie różnego rodzaju. No i też, no, oczywiście też boją się różnego rodzaju działań takich ubocznych, no jak wstrząs, jak jakieś działania dodatkowe, które no...
I to, bo to jest kolejny paradoks niestety, bo częściej słyszymy o tych właśnie tak. działaniach ubocznych, tak. o powikłaniach, tak. niż o tak. pozytywach płynących ze szczepień.
No niestety tak. No tutaj, no bo to jest nagłaśniane, bo to jest bardziej takie no, ciekawe, no bo co z tego, jak ktoś przyjmie szczepionkę, czuje się świetnie, no to co tu o tym mówić? No przyjął, zaszczepił się, jest odporny, dobrze się czuje, natomiast jeżeli coś wystąpi, czy nagły wstrząs, czy jakieś inne powikłania, nawet jak u dzieci, jak nieustający, że tak powiem, krzyk no, i płacz, no, to są takie rzadziej spotykane. Czy jakiś odczyn miejscowy, że go bolała ręka dwa tygodnie, to no, są takie po prostu. No, ale to jest związane ze szczepieniami, coś za coś.
Tak? Ale kolejna teoria jest taka, panie doktorze, też obowiązująca niemalże, że czasem może lepiej przechorować na przykład ospę wietrzną.
Tak. Spotkałem się z takimi właśnie teoriami, że lepiej przechorować. Nawet były swego czasu organizowane takie ospa party, czyli to zawożyli te dzieciaki, które nie chorowały, do tych, co chorowały akurat. No niestety wiem, że w kilku przypadkach skończyło się to tragicznie. Że tak powiem, był tak ciężki przebieg tej ospy wiecznej, że doszło do zapalenia mózgu i też do śmierci niektórych pacjentów.
No to gdzieś popełniamy błąd. Pytanie gdzie?
No myślę, że właśnie w tym ospa party. No już jak już się zachorujemy, no to tu nie ma mamy na to żadnego, że tak powiem, samoistnie, nie mamy na to żadnego wpływu. Natomiast no, narażać specjalnie dziecko, żeby zachorowało na jakąś chorobę, no to wydaje mi się to trochę niezrozumiałe.
No dobrze, ale te wszystkie pozytywy powinny być płynące ze szczepień, powinny być no, gdzieś w świadomości osób, które na przykład mają dzieci, małe dzieci i te dzieci przynajmniej teoretycznie podlegają obowiązkowi szczepień.
Tutaj oczywiście jest, część rodziców jest świadomych, część właśnie jest nieświadomych. Ci świadomi rodzice to wręcz dokupują szczepionki, chcą zaszczepić się na jak najwięcej chorób, no bo huchają, dmuchają na te dzieci. Natomiast pozostali rodzice, którzy są antyszczepionkowcami, oni tak chcą się prześliznąć na takiej fali jakby odpowiedzi, odporności grupowej, czyli tutaj, że powiedzmy większość jest zaszczepionych, to ich dziecko jakoś się prześliźnie.
Ten kalendarz szczepień w przypadku dzieci, ale i pewnie dorosłych, jest prawie ściśle ustalony.
Jest ustalony, jest modyfikowany co roku, jest na dany rok, jest nowy kalendarz szczepień. Oczywiście te zmiany nie są jakieś za duże, no ale są czasami wymieniane szczepionki i preparaty szczepionkowe, które w tym kalendarzu mają miejsce. No kalendarz szczepień zaczyna się w zasadzie od pierwszej doby życia do 19 roku życia. Później już tak naprawdę kalendarz już nie obowiązuje szczepień.
Ale co nie znaczy, że nie powinien być on no, gdzieś w świadomości również osób dorosłych, nawet seniorów.
Powinien być tutaj wręcz, tylko że tutaj już teraz mówimy o szczepieniach zalecanych, natomiast w kalendarzu szczepień mamy zestaw szczepień obowiązkowych, które możemy rozszerzyć ewentualnie o szczepionki zalecane.
Pan wspominał o ospie wiecznej i o ospa party, ale jedną z takich chorób niezwykle groźnych, która powróciła, prawie cytując film, w wielkim stylu, to odra.
No odra niestety, powiem tak, no trochę mówimy o tym, że powróciła, ale tak naprawdę wirus odry zawsze miał taką tendencję do sezonowości. Ta sezonowość była mniej więcej, występowały takie lokalne epidemie odry, występowały mniej więcej co 9 lat. I to było zawsze. I tak się mniej więcej obserwowało, że pomimo osób części szczepionych, te kilka przypadków zawsze tej odry się trafiało. Dlatego ja bym tego aż tak nie generalizował, że to nagle nam wróciło. Mogło wrócić u osób nieszczepionych. Mamy też coraz więcej niestety osób, tak powiedzmy ogólnie schorowanych, czyli z zaburzeniami systemu immunologicznego, gdzie te szczepionki mogły nie przynieść odpowiedniego skutku zabezpieczającego. No ale na pewno dają na tyle, że te przebiegi są zdecydowanie łagodniejsze.
Panie doktorze, czy to nie jest też tak, że takie mam wrażenie, sytuacje z wyszczepialnością w Polsce powinna być ona zdecydowanie mocniej monitorowana, pełniej.
Myślę, że jest monitorowana, bo wiem, że tutaj zajmuje się tym, że tak powiem, organ sanitarno-epidemiologiczny, bo to po ich stronie leży kontrola wyszczepialności i tutaj wiem, że różnego rodzaju są nawet kary nakładane na rodziców, którzy uchylają się od szczepień dzieci. Czy my możemy coś mocniej zrobić? Myślę, że bardziej przemawianie do świadomości, bo zawsze, tak jak było w przypadku szczepień na COVID, zdarzały się osoby, gdzie fikcyjne dostawały zaświadczenia, że były szczepione, tak i tutaj może być różnie to wszystko, oczywiście nikogo nie podejrzewając.
Pojawiają się takie koncepcje, żeby na przykład nieszczepione dzieci nie były przyjmowane do placówek edukacji.
To może zwiększyć właśnie ilość fikcyjnych zaświadczeń.
Tylko.
No myślę, że tak, bo to raczej nie przemówi do tych, którzy nie chcą szczepić. Nie przemówi, będą tak kombinować, żeby mieć albo zaświadczenie, albo dadzą do prywatnego przedszkola.
A czy pan jako praktyk ma jakąś taką teorię, która przemówiłaby do osób, przede wszystkim zacznijmy od rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci.
Trudno jest jednoznacznie jakieś tutaj receptę dać na to, żeby do tych osób przemówić. No trzeba z nimi rozmawiać. No dobrze było pokazywać przykłady osób nieszczepionych, ale trudno jest dotrzeć do tych osób. Jeżeli tam już gdzieś jest zbombardowany jakimiś negatywnymi informacjami na temat szczepień, różnego rodzaju działaniami niepożądanymi tych szczepień, odczynami poszczepiennymi, no to osobie jest trudno przekonać. No, pomimo tego, że sami byli szczepieni, nie chcą tych swoich dzieci pociech zaszczepić.
To jest, no właśnie, to jest nieustająca,
to jest trudne,
tak, nieustająca, ciekawa teoria. Czy są jakieś takie, również pytanie do praktyka, trendy, które grupy najbardziej unikają szczepień? Bo przy okazji pan wspominał COVID, ja sam miałem taką sytuację, że jeden z moich przyjaciół nie wierzył w COVID, dopóki nie zachorował i nie znalazł się nomen omen na pańskim oddziale.
Bardzo dużo miałem niedowiarków szczepieniowych na oddziale. Niestety te osoby trafiały. No COVID nauczył nas bardzo dużo różnych zachowań ludzi. Historie, które słyszałem o tych pacjentów, którzy tak naprawdę później, można powiedzieć brzydko, błagali o to, żeby im pomóc, a często było za późno przez to, że się po prostu nie zaszczepili. Bo trafiali w tak ciężkim stanie, że nawet włączenie leków już nie dawało rady, żeby, że tak powiem, uratować ich życie.
No COVID to jest taki przykład, ale może takimi dobrymi przykładami, w cudzysłowie dobrymi, to są te choroby, które po prostu bardzo widać, albo widać po nich, jak pacjent cierpi.
No myślę, że szczególnie choroby takie, że tak powiem, ze skudną manifestacją, to dla niektórych może by przemówiło, bo na przykład często słyszę coś takiego od pacjentów, że on się nie szczepi na grypę z tego względu, że się raz zaszczepił i chorował jeszcze ciężej niż zwykle. Tak musimy pamiętać, że na grypę szczepimy się typowo na wirusa grypy. Natomiast często w sezonie tym grypowym to nie sam wirus grypy krąży, tylko tak jak i teraz, no krążył i RSV, krąży i krążył paragrypy, i rinowirusy, norowirus, no wszystko krąży w tym okresie i to może być zupełnie inna infekcja.
Szczepienia podkazują to i ich dobrodziejstwo, że niektóre choroby właściwie można wyeliminować. Polio jest chyba takim przykładem.
Polio jest takim przykładem. Były już takie właśnie, że świat wolny od polio. Chociaż jakieś tam pojedyncze przypadki się jeszcze gdzieś tam potrafią zdarzyć. Natomiast dla mnie też dobrym przykładem jest szczepienie COVID-a, bo załóżmy nawet jak jest tyle mutacji. I tutaj teraz jak obserwuję tych pacjentów, którzy do mnie trafiają z COVID-em, to zdecydowanie są lekkie przebiegi. W porównaniu do tego, co były w tych falach, szczególnie tutaj wirus, jak był ten wariant Delta, no to masakrycznie była ta śmiertelność. Natomiast teraz jednak dzięki szczepionkom blokowanie tych receptorów w płucach, w układzie oddechowym powoduje, że nie ma takich ciężkich przebiegów. Przebiega to jak przeziębienie.
No ale wie pan, że wiele osób powie, ale potem są po szczepieniu na COVID może być zakrzepica, może być udar i szereg innych...
No oczywiście, no ale tak samo po zjedzeniu fast foodów codziennie może być udar i zakrzepica i nikt na to jakoś nie zwraca uwagi.
Panie doktorze, wspomniał pan o szczepieniu na grypę, to szczepienie sezonowe, ale tutaj jeżeli chodzi o wyszczepialność populacji naszej, to się nie ma czym pochwalić, bo to jest tak plus minus 5%.
No niestety. Pomimo tego, że ja, możliwe, że ja się obracam wśród ludzi, którzy się jednak szczepią. No, większość szczepie. Ja sam organizuję szczepienia swojej rodziny i znajomych i jeżdżę ich szczepię. Natomiast źle, że tak słabo jest wyszczepialność na grypę. Chociaż mamy do czynienia z wieloma różnymi nowoczesnymi szczepionkami, które są dedykowane i dla osób ze zmniejszoną odpornością, i dla osób normalnych, i naprawdę te szczepionki działają.
Ale są szczepionki, które, nie chcę powiedzieć, że są modne, ale może stają się bardziej znane poprzez prowadzone kampanie, jak chociażby szczepienie przeciwko HPV.
Tak, no myślę, że dużo ludzi trafia z tym HPV i z tymi szczepionkami, tylko tutaj trzeba pamiętać, że to trzeba w odpowiednim okresie zaszczepić, w odpowiednim okresie życia, bo to co z tego, że osoba dorosła przyjdzie już, że tak powiem, która już miała jakieś kontakty intymne, to już w zasadzie to szczepienie nie zawsze już poskutkuje.
Panie doktorze, ale szczepienia profilaktyczne, które potem przekładają się najczęściej na nasz dobrostan, to są na przykład jeszcze szczepienia przeciwko żółtaczkom. To są szczepienia przeciwko zapaleniu mózgu.
Tak. Tutaj panie redaktorze, jak najbardziej. Żółtaczka na szczęście, bo mamy kilka, no żółtaczka to jest tak ogólne pojęcie, natomiast mamy wirusowe zapalenia wątroby typu A, B, C, D, E i tam inne jeszcze. Natomiast mamy szczepionki na WZW typu B, która zabezpiecza nam i ona jest stosowana już w zasadzie w pierwszej dobie po urodzeniu dziecka. Już pierwszą dawkę dziecko dostaje z kalendarza szczepień. Natomiast osoby dorosłe po 30 roku życia często nie były szczepione tego wirusa zapalenia wątroby typu B i te osoby powinny się doszczepić, bo jednak no tutaj ryzyko jakichś działań ubocznych tej szczepionki jest żadne, bo tu nie dostajemy żadnego... Ta szczepionka akurat jest jedną z najciekawszych szczepionek z tego względu, że to jest kombinowana szczepionka, to jest tylko fragment otoczki. Czyli tutaj nie ma w ogóle wirusa w tej szczepionce i to jest tylko fragment otoczki i jest dlatego szczepionką bardzo bezpieczną, dlatego dzieci w pierwszym dniu życia, dobie życia, mogą już to otrzymać. Tak samo kobiety w ciąży.
No dobrze, to w takim razie na tym przykładzie bazując, jak ta szczepionka działa, jak ona stawia opór potencjalnemu wirusowi?
No gdyż to wszystko zależy od budowy wirusa. I tutaj ten wirus jest zbudowany z rdzenia i z otoczki. I my dostajemy ten fragment otoczki w tej szczepionce. Ten fragment oczywiście, żeby szybko produkować szczepionkę, jest namnażany na drożdżach. Jest taka to, żeby one się szybko rozmnażają, te drożdże, i namnażają ten właśnie fragment otoczki. I ta otoczka jest nam wszczepywana. Organizm widzi tą, że tak powiem, tą otoczkę, czyli ten potencjalny antygen, i zaczyna wytwarzać przeciwciała. I te przeciwciała powodują odporność, że przy kontakcie z wirusem po prostu nie dochodzi do zakażenia.
Dobrze. Osoby starsze, seniorzy, którzy też powinni bacznie śledzić kalendarz szczepień, a przynajmniej te propozycje szczepień, które są szczególnie dla nich dedykowane. Takim dobrym przykładem jest chyba szczepienie przeciwko półpaścowi.
Tak, szczepienie przeciwko półpaścowi to jest nowość, można powiedzieć, bo to tak słyszymy o tych szczepionkach od kilku lat. Natomiast wcześniejsze szczepionki, które były dostępne na rynku, może były mniej skuteczne, były w granicach 60%, natomiast ta nowa szczepionka, która jest proponowana i dodatkowo jest bezpłatna dla seniorów po 65 roku życia, no to uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, bo jednak no, zdarzają się przypadki ciężkich przebiegów półpaśca.
I ciągle będę twierdził, że za mało o tym mówimy, bo nie mówimy o bólu, nie mówimy o komplikacjach, tak. O bólu, który może trwać nawet miesiącami.
Ból jest jednym właśnie z powikłań przebycia półpaśca, no ale mamy też różnego rodzaju porażenia nerwów twarzowych. Tutaj może być opadnięcie powieki, kącika ust, że tak powiem. I to też głuchota, szumy w uszach. No tutaj musimy pamiętać i te właśnie nerwobóle, które no, są bardzo dokuczliwe i pacjenci dosyć długo to odczuwają, pomimo stosowania różnego rodzaju leków.
Nie dziwi pana to, że czasem nie mamy ze szczepieniami problemu, bo wybierając się na przykład do krajów Afryki, śledzimy to, albo mamy zalecenia, na co się zaszczepić i kiedyś albo w Warszawie, albo w Gdyni i się jechało i szczepiło i nikt nie miał żadnych wątpliwości, że należy.
Dlatego, bo ludzie myśleli, że nie wpuszczą ich, jak ich nie zaszczepią. Kiedyś było coś takiego, że musi mieć tą żółtą książeczkę tak zwaną, gdzie te szczepienia były wpisywane. Tak naprawdę z takich szczepień zalecanych, które są do krajów, że tak powiem, tropikalnych, no to mamy szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Część krajów jest jako zalecane, w niektórych krajach jest jako obowiązkowe. I drugą taką szczepionką są meningokoki, jeżeli na przykład wybieramy się na pielgrzymkę do Mekki, to tam nie chcą wpuścić bez szczepienia przeciwko meningokokom. To z takich ciekawostek. Ale reszta szczepień jest oczywiście jak najbardziej zalecanych i możemy to zrobić w każdym zasadzie mieście, bo teraz już te punkty szczepień medycyny tak zwanej podróży no, są zlokalizowane w różnych miastach.
No o tyle się in plus zmieniło. Panie doktorze, wyszczepiania dzieci u nas ciągle są wysokie, ale wedle wszelkich wskazań zbliżają się do tej granicy bezpieczeństwa.
Tak, no bo tak jak już powiedziałem wcześniej, część rodziców balansuje na granicy i uważa, że jak większość jest wyszczepionych, to ich dziecko się prześliźnie i nic mu się nie stanie. Taka odporność, powiedzmy, grupowa, że tu istnieje. Pomimo różnych kar, nakazów, zakazów, te dzieci często są właśnie, mówię, unikają tych szczepień.
No dobrze, teraz mamy wiosnę, za chwilę będzie lato, kleszcze już zaczęły swoją działalność. Wie pan, do czego zmierzam?
Tak, do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon i mózgu.
Nie mylić z boreliozą.
Nie mylić z boreliozą, to są dwie różne choroby. Kleszczowe zapalenie opon i mózgu jest chorobą wirusową, natomiast borelioza jest typową chorobą bakteryjną.
I co, powinniśmy?
Jak najbardziej.
Tylko no, to... Tysiące wśród nas pewnie słuchaczy, to grzybiarze, wędkarze.
Grzybiarze, wędkarze. Jak najbardziej. Spacerowicze, rowerzyści, wszyscy, którzy jeżdżą gdzieś, to nie musi wcale wybierać się do lasu. Może się przejechać przejechać brzegiem jeziora, może się przejechać przez łąkę, przez jakąś inną ścieżkę. Te kleszcze są wszędzie, one są nawet w miastach. No, ludzie wyjeżdżają często w teren ze swoimi pupilami, później te pupile są opuszczane i te kleszcze są...
Ale się... pupile zabezpieczamy. Czy to obrożą, czy kropelkami, czy tabletką.
No właśnie, a siebie nie. To prawda, że pupil jest zabezpieczony i często właśnie bardziej dbamy o tego pupila niż o siebie. My myślimy, że nam nic nie będzie, no bo to pupil niby idzie w te krzaki.
Panie doktorze, jako zakaźnik, jakby pan zachęcał, próbował zachęcać do tego, żeby z obowiązkowych szczepień, czy nawet z tych zalecanych, nie rezygnować, a wręcz jeszcze bardziej się nimi zainteresować?
Myślę, że powinno to bardziej być chyba tutaj dziedziną lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Oni, którzy mają bezpośredni kontakt z większością pacjentów, powinni jednak namawiać. A wiem, że są różne osoby się zdarzają, że też w przypadku COVID-a były zniechęcenia do tych szczepień. Ale to wszystko zależy od człowieka. Tutaj, no powinno być więcej chyba medialnie, tak jak tutaj z panem redaktorem sobie rozmawiamy przy okazji tego tygodnia szczepień. Możemy też, tutaj się to nagłaśnia. Natomiast, no, wydaje mi się, że jest coraz więcej jakichś różnego rodzaju reklam, bo z tym kleszczowym zapaleniem mózgu, to już widziałem taką reklamę w mediach, znaczy w telewizji, że jednak no coś zaczyna się dziać i firmy chcą to sprzedawać.
A może tu większa rola farmaceutów i aptek, żeby tam również prowadzić tę profilaktykę, akcje reklamowe, jakkolwiek by to ryzykownie nie zabrzmiało, i nawet same szczepienia.
Jak najbardziej. Myślę, że tutaj właśnie pion farmacji przygotowuje się do tego. Wiem, że są organizowane różnego rodzaju teraz spotkania, kursy. Nawet moja żona jest farmaceutką i uczestniczyła wczoraj nawet w Warszawie w takim spotkaniu właśnie a propos szczepień wśród pionu farmaceutycznego i a propos medycyny podróży i z tym związanych różnego rodzaju szczepień. Czyli tutaj pion farmaceutyczny otwiera się na to. No coraz częściej możemy zaszczepić się w aptece.
Ale przede wszystkim musimy chcieć się
tak, musimy
zaszczepić.
Chcieć i tutaj, ale zawsze możemy skorzystać z porady, czy lekarza POZ, czy właśnie farmaceuty, którzy udzielą nam na pewno kompetentnych informacji.
I słuchać albo czytać tylko sprawdzone źródła.
Słuchać czy te sprawdzone źródła. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, też może zadzwonić do nas, też chętnie udzielimy jakichś informacji.
Doktor Sławomir Kiciak, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych i szef oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, był gościem programu Na Zdrowie. Pięknie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Do widzenia państwu.
Wojciech Brakowiecki, dobranoc.
Dobranoc.